będziemy mieli jakiś wykład. Akurat tak się składa, że pieśń bardzo dobrze wprowadza to, bo tam było o czekaniu na królestwo. Ja mam też taki tytuł, Czekanie na królestwo. Myślę, że w tym czekaniu na królestwo dobrze pierwszego dnia nowego roku dokonać pewnej analizy tego, jak to czekanie jest zaawansowane, abyśmy w ten sposób mogli dostrzec cały czas biegnące przygotowania prowadzone ze strony Boga do tegoż królestwa. A więc tytuł Czekanie na królestwa, oprzemy to na Abakuku 3 rozdziale, werset 17 i 18, bo tam o tym, że czekaniu Bóg powiedział, myślę, że nam się kojarzą te wersety, Abakuk 3:17. Tam jest mowa o pewnych rozczarowaniach ludzi, którzy czekając na królestwo widzieli, że pewne rzeczy, których się spodziewali, nie następują, a mimo to Abakuk zachęca, zaleca, aby się nie zniechęcać, ponieważ pomimo tego, że się nam wydaje, iż nie następuje to, co powinno następować, to jednak na pewno to wszystko przyjdzie. Choćby figowe drzewo nie zakwitnęło i nie było urodzaju na winnicach, choćby i owoc oliwy pochybił i role nie przyniosły pożytku i z owczarni owce wybite były, a nie byłoby bydła w oborach, wszakże ja w Panu się weselić będę, rozraduję się w Bogu zbawienia mego. To proroctwo zostało napisane przez Abakuka w obliczu bliskiego obalenia i spustoszenia Judei, która nam obrazuje chrześcijaństwo. Chaldejczycy mieli tego dokonać, spustoszenia, a Chaldejczycy obrazują nam anarchistów i rewolucjonistów, a potem miało nastąpić wyzwolenie Izraela, czyli wyzwolenie ludu Bożego. Po zniszczeniu chrześcijaństwa przez Chaldejczyków, anarchistów, rewolucjonistów, wyzwolenie ludu Bożego poprzez oczywiście zaprowadzenie Królestwa Bożego na ziemi. Bóg wiedział, że z punktu widzenia człowieka czas oczekiwania będzie wydawał się bardzo, bardzo długi, że człowiek będzie miał pewne oczekiwania, oczywiście już człowiek, nawet lud Boży, będzie miał pewne oczekiwania, które będą się wydawały nie spełniać, no i że niektórzy mogą się z tego powodu zniechęcać, że Królestwo się nie zbliżyło, nie przyszło wtedy, kiedy było takie oczekiwanie. Dlatego też mamy tutaj powiedziane, że choćby różne rzeczy zawiodły, które były oczekiwane, to i tak będę się weselić w Panu Boga, w Bogu moim i rozraduję się w Bogu zbawienia mego, ponieważ to wcale nie znaczy, że te rzeczy nie przyjdą. A ich zwłoka oczywiście wynika tylko z tego powodu, że człowiek w swojej chęci, żeby wszystkie dobre rzeczy stały się jak najszybciej, pewne rzeczy oczekuje za szybko. Ta zwłoka to nie jest zwłoką ze strony Boga, ale zwłoką, która z punktu widzenia człowieka występuje dlatego, że człowiek nie widzi tego wszystkiego tak, jak Bóg to widzi i spodziewa się, że to, o czym on mówił, co zapowiedział, czyli ogólnie mówiąc królestwo w jego różnych elementach, że to będzie szybciej znacznie niż Bóg sobie zaplanował. Pamiętamy, jak uczniowie za czasów naszego Pana już oczekiwali, czy za tych dni to wszystko zaprowadzisz, to królestwo. Oni myśleli i chcieliby, żeby to było już wtedy za ich czasów. I taka tendencja, i to jest, że chyba uważam, dobra, że lud Boży pragnie tego wszystkiego jak najwcześniej, no ale z tego powodu niektórzy mogą się zniechęcać, bo chcą jak najwcześniej, a tego nie ma, no i jest to powód do pewnego zniechęcenia. Ten werset został napisany już dla ludu Bożego dlatego, że z rokiem 1914 lud Boży spodziewał się bardzo wielu rzeczy, które nie nastąpiły. Wiele z tych rzeczy, których spodziewano się wtedy, nie nastąpiły także do dzisiaj. A więc tym bardziej dzisiaj możemy się, mamy prawo czuć się zniechęceni, skoro po tylu latach to się nie spełniło, ale jak się okaże, gdy przeanalizujemy je wszystkie, to już pewne te rzeczy, które wtedy nie były jeszcze spełnione, a Bóg napisał ten werset przez Abakuka dla ludu Bożego żyjącego w Paruzji i w przejściu z Paruzji na Epifanię w roku 1914, kiedy bardzo wiele rzeczy brat Russell i inni razem z nim żyjący spodziewali się, że się staną. A się nie stały w związku z rokiem 14 i to było powodem do rozczarowania i zniechęcenia się dla niektórych. A jakie rzeczy były spodziewane się około roku 1914? Koniec ucisku. Wyzwolenie i uwielbienie Kościoła. Nawrócenie cielesnego Izraela, zmartwychwstanie klasy godnych, starożytnych godnych, no i ustanowienie ziemskiej fazy królestwa. To tego się spodziewano z dala, przed rokiem 1914, na rok 1914, albo około tego roku, czyli tam 15-16, ale nie na pewno 2005. Żadna z tych rzeczy wtedy nie nastąpiła w roku 14. Większość z tych rzeczy nie wystąpiła nawet do dzisiaj, chociaż mamy już rok 2005. I dla wielu było to powodem zwątpienia. Niektórzy to zwątpienie wyrazili tak, że powrócili do systemów nominalnych, a inni zaczęli zakładać albo swoje własne różne grupy, w których głoszą swoje rzeczy, w których dokonują zmian chronologii, no bo w jakiś sposób trzeba to uzasadnić, wytłumaczyć sobie to, dlaczego się tak nie dzieją te rzeczy, które były spodziewane. Wszyscy ci, którzy nie znają postępującej prawdy, popadają w różnego rodzaju błędy. Teraz mamy zalew różnych błędów chronologicznych, które różni naukowcy, pseudonaukowcy z kręgu prawdy produkują i tworzą, ponieważ uważają, że Bratusel to, co nam pozostawił, pomylił się, bo jednak nie było tak, jak zapowiedział. Bo nie mają postępującej prawdy i muszą coś kombinować po swojemu. Ale celem tej zwłoki, znowu podkreślam, tylko z punktu widzenia człowieka, nie Boga, ale właśnie, to nie zmienia faktu, że dla ludzi od niej była zwłoka, nie zrealizowanie się spodziewań, było to, żeby wypróbować i odsiać tych, którzy mieli być odsiani. I był dlatego pewne przewidywania, rozwoju na pewne przewidywania i na ich niespełnienie. Bez względu na to, czy coś się spełnia w tym czasie, kiedy się miało niby spełnić, czy też jest pewne opóźnienie, to lud Boży zawsze powinien przejawiać taką postawę, jaką miał Miller po swoim zawodzie. Odczytam fragment jego przesłania do jego zwolenników po zawodzie z roku 1844, kiedy, jak wiemy, nie spełniły się ich oczekiwania powrotu Jezusa i zabrania ich do siebie w takiej cielesnej prawie, że postaci. I tenże Miller tak napisał do swoich zwolenników. Dziękuję zawsze Bogu za was, słysząc tak teraz, jak i przedtem, że rozczarowanie, które ostatnio przeżyliśmy, spowodowało was, a mam nadzieję, że w nas także, głęboką pokorę i uważne wglądnięcie w nasze serca. Choć doświadczamy upokorzeń, pewnej miary cierpień i szyderstw ze strony niepobożnego i przewrotnego pokolenia, nie czujemy się przerażeni ani pokonani. Kiedykolwiek ktoś pyta o tę nadzieję, którą macie, każdy z was może otworzyć Biblię i w cichości, z bojaźnią wykazać pytającemu, dlaczego pokłada nadzieję w chwalebnym pojawieniu się wielkiego Boga i naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. W żadnej sprawie nie musicie się zwracać do waszych pastorów z pytaniem o podstawy waszej wiary. Waszym przekonaniem jest Pismo Święte, waszą filozofią jest mądrość pochodząca z góry, od Boga. Więzami waszej jedności są miłość i społeczność świętych, waszym nauczycielem Duch Święty, a profesorem Pan Jezus Chrystus. Napominamy was przez miłość i społeczność świętych, abyście trzymali się mocno w tej nadziei, gdyż jest ona potwierdzona wszystkimi obietnicami Słowa Bożego, zabezpieczona przez dwie rzeczy nieodmienne, radę i przysięgę Bożą, w których niemożliwe jest, aby Bóg kłamał. Potwierdzona i zapieczętowana jest ona przez śmierć, krew, zmartwychwstanie i życie Jezusa Chrystusa. Nie bójcie się, bracia. Takie posłanie pozostawił Miller po sobie, po zawodzie widać postawę prawidłową dziecka Bożego, którą niestety niektórzy nie posiadali. I dlatego Bóg dozwalał na różnego rodzaju pozorne albo pomyłki ludu Bożego, albo błędne oczekiwania co do spełnienia się pewnej rzeczy w takim czy innym terminie. To nie następowało. W ten sposób Bóg usuwał z szeregu ludu Bożego tych, którzy tam być znaleźć się nie powinni. My w tej chwili przeanalizujemy sobie te różne rzeczy, które tutaj Abakuk mówi, choćby nie nastąpiły, to i tak będę się radował, czyli to nie zmienia jego radości ze zbawienia, które Bóg przewidział, bo one tak nastąpi, choćby nie nastąpiło wtedy, kiedy on się spodziewał. Bo widzimy, że tutaj mamy cały czas punkt widzenia chronologiczny. Choćby pewne rzeczy nie nastąpiły, nie w ogóle nie nastąpiły, tylko nie nastąpiły w czasie, kiedy ja się spodziewałem. To wcale nie znaczy, że one nie nastąpią, tylko mamy, to jest sprawa chronologiczna, a nie, czy ten fakt nie nastąpi. Pierwszym elementem, jaki tutaj jest podany przez Abakuka, choćby figowe drzewo nie zakwitnęło. Dla nikogo z badaczy Biblii nie jest chyba tajemnicą, że drzewo figowe to pokazuje nam Izrael, cielesny Izrael. Mamy kilka tekstów, które nasz Pan pozostawił, w których mówi o tym, żeby od drzewa figowego uczyć się podobieństwa, że ono rozkwita i tak dalej. Mateusz 21:19 tak mówi. 24, 32 i 33, Łukasz 13, od 6 do 9. Ja może tylko na Łukaszu się skupię na chwilę, z tym jednym z tych wersetów, od 6 do 9, 13 rozdział Łukasza. I powiedział mi podobieństwo. Człowiek niektóry miał figowe drzewo właśnie, wsadzone na winnicy swojej, a przyszedłszy szukał na nim owocu, ale nie znalazł. I mówi do winiarza, oto po 3 lata przychodzę, szukając owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnijże je, bo po co ziemię na próżno daremnie zajmuje. Ale on mówi mu, panie, zaniechaj go jeszcze na ten rok, aż je okopię i obłożę gnojem. Być może przyniesie owoc, a jeśli nie, potem je wytniesz. Mamy to powiedziane, że drzewo figowe nie dawało owocu. 3 lata do niego przychodził właściciel, żeby tenże owoc zebrać, ale owocu nie było. Te 3 lata to są 3 sposoby postępowania Boga z Izraelem. Nie 3 lata, ale 3 sposoby postępowania przez całą historię Izraela cielesnego. Przez Mojżesza, przez proroków i przez nauczonych w piśmie. Przez te różne elementy Bóg oddziaływał wobec Izraela cielesnego, ale owoców oni nie przynosili. Więc już był gotowy usunąć takie drzewo figowe, taki Izrael cielesny, ale mamy to powiedziane potem, zaniechaj go jeszcze na ten rok, jeszcze jeden dodatkowy rok, czwarty rok, a wtedy w tymże roku dodatkowym to okopię, obłożę gnojem, czyli szczególne warunki, żeby jeszcze to drzewko miało lepsze niż do tej pory, żeby mogło wydać owoc, bo okopane szczególnie i jeszcze obłożone gnojem, żeby bardziej ten nawóz wniknął, te różne soki i to drzewo w końcu może o takich dobrych warunkach cieplarnianych owoc przyniesie. Ten dodatkowy rok to działalność naszego Pana i apostołów. Jeszcze jeden sposób oddziaływania Boga wobec Izraela cielesnego. Trzy poprzednie lata przez Mojżesza, przez proroków, przez nauczonych w Piśmie nie przyniosły efektów. No ale nasz Pan i apostołowie to było szczególne oddziaływanie przez Niego, okopanie i obłożenie gnojem. Warunki lepsze, lepszych już, tam warunki, o których lepszych trudno sobie wyobrazić. Jakby oczywiście wiemy, nie dało to żadnego efektu. Także i to zostało ono wobec tego wycięte, ale oczywiście nie wycięte i wyrzucone na przeczasy, tylko wycięte i usunięte na pewien okres czasu, nie przyniosło owocu na wiek Ewangelii, więc zostało na tenże czas usunięte. Nie na zawsze. Mateusz 21:19 i Marek 11:14 dosłownie stwierdzają przy tej okazji, niech się owoc nie rodzi na tobie aż do wieku. Tam jest aż do wieku, chociaż tłumacze jak zwykle lubią takie bardzo przesadne stwierdzenia, więc na wieki wieków, już powsze czasy i chodzi aż do wieku, jednego wieku, czyli aż do końca tego wieku, bo jak wiemy, Izrael cielesny z powodu takiej postawy wobec naszego Pana, jaką zajął, miał być odrzucony do końca wieku Ewangelii, który to wiek Ewangelii został poświęcony na uzupełnienie liczby maluszkiego statka z innych narodów. Zwlekanie z realizacją obietnic wobec Izraela, a Bartłomiej znowu spodziewał się, że te rzeczy związane z Izraelem będą około roku 14 szybko postępowały do przodu i skończą się przyjęciem w ogóle Jezusa przez tenże Izrael, sprawiło, że na przykład organizacja Świadków Jehowy całkowicie porzuciła nauki Biblii i Rusela na temat Izraela. Wiemy, że wszystko obietnice dla Izraela cielesnego tamta organizacja przywłaszcza sobie, czyli tak zwanemu Izraelowi duchowemu, którym oni się mienią być. Nie sposób jednak przejść obok oczywistych dla każdego tekstów w Biblii, które mówią o powrocie i przywróceniu do łaski cielesnego Izraela. Chociażby Ezechiel 16 od 55 do 63, Amos 9 od 11 do 15, Dzieje Apostolskie 15, 14 do 17, czy znany wszystkim Rzymian 11 rozdział, tam w większości poświęcony temu zagadnieniu. Może ja tylko jeden z nich wybiorę znowu, żeby nie wszystkie. Dzieje Apostolskie 15 rozdział od 14 do 17, gdzie czarno na białym i wyraźnie pisze, że mowa jest o Izraelu cielesnym. Szymon powiedział, jak to Bóg najpierw wejrzał na pogan, aby z nich wziął lud imieniowi swemu. A z tym się zgadzają mowy prorockie, jak jest napisane, potem powrócę, a powoduje znowu przybytek Dawidowy upadły, obaliny jego znowu powoduje i znowu go wystawię, aby ci, co pozostali z ludzi, szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywano imienia mojego, mówi Pan, który to wszystko czyni. Mamy czarno na białym powiedziane i o Izraelu jednym, i o Izraelu drugim, i duchowym, i cielesnym. I trudno zlać je w jeden, prawda, że wszystko dotyczą do jednego Izraela duchowego, ponieważ wyraźnie jest powiedziane, że Bóg spogląda na pogan, jako najpierw spojrzał na pogan, chodzi o to powołanie Korneliusza jako pierwszego z pogan, aby z nich wziął ludu imieniowi swemu, potem cytuję, że tak się zgadzają mowy prorockie, z tym mówiąc, że potem powrócę, no wiadomo potem jak wejrzę na pogan, żeby wziąć ludu imieniowi swemu, to potem jak to zrobię, powrócę i pobuduję przybytek Dawidowy upadły. I ten przybytek Dawidowy upadły nie może być już duchowym Izraelem, który będzie odbudowany, bo właśnie po wybraniu z pogan ludu dla imienia mego, czyli wybraniu Izraela duchowego, Bóg wraca do Dawida. No to chyba już nie, znowu do duchowego Izraela. Nie może po duchowym Izraelu, po wybraniu duchowego Izraela powrócać do duchowego Izraela, żeby odbudować duchowy Izrael. Tylko do Izraela cielesnego, a obaliny jego znowu powoduje i znowu go wystawię i nawet podaje cel, aby, zobaczmy werset 17, aby ci, co pozostali z ludzi, a więc ci pozostali z ludzi, którzy nie zostali wybrani do spogan, do Izraela duchowego, szukali Pana i wszystkie narody, na którymi wzywano imienia mojego, mówi Pan, który to wszystko czyni. Czyli wyraźnie pokazuje, że po wybraniu ludu dla imienia mego spogan, Bóg powraca do Dawidowego, upadłego przybytku, żeby go odbudować, a to w tym celu, żeby pozostali wszyscy ludzie, którzy nie zostali wybrani do spogan, do jako lud imieniowi memu, także byli przyprowadzeni do Boga. Czyli pokazuje Bóg, że wraca do Izraela, Mało tego, że wraca do Izraela po to, żeby poprzez ten Izrael innym umożliwić uzyskanie zbawienia, od razu pokazuje pierwszoplanową rolę tegoż Izraela w powracaniu Boga do pozostałych ludzi. Nie wraca do pozostałych ludzi jako takich, tylko poprzez Izrael odbudowuje przybytek Dawidowy upadły, aby wszystkich pozostałych poprzez odbudowany przybytek Izraela znowu przeprowadzić do siebie. No ale pomimo tak oczywistych wersetów, których mówię, jest o wiele więcej. Ja nie jest naszym celem teraz, prawda, udowadniać to, bo to robimy tylko przegląd, ale tak po jednym fragmencie myślę można przytoczyć, żeby wszystkim te fakty przypomnieć. Nie ma oczywiście żadnego znaczenia, że nie wróciło za dużo Żydów. Powróciło 4 miliony, ktoś powie tylko 4 miliony, albo aż 4 miliony. Zwrócili z 27 państw. To nie jest rzeczywiście nawet połowa społeczności żydowskiej. Ocenia się, że 27% społeczności żydowskiej powróciło, a większość jeszcze wciąż żyje poza Izraelem, ale to nie muszą być wszyscy. Wystarczyło, a nie nawet nie musi być większość. Wystarczyło, że powróciło tyle, by powstało państwo ich własne. Pamiętajmy, że po niewoli babilońskiej z 12 pokoleń, które do niewoli poszły, wróciły tylko dwa i to resztki tych dwóch pokoleń, a mimo to Izrael powstał i nadal istniał z tych dwóch pokoleń, które powróciły. Mało tego, do takiego Izraela przyszedł Jezus jako do Izraela. Nie bacząc, że to sobie tylko malutka garstka tego Izraela, który był, bo poszło do niewoli 12 pokoleń, pamiętamy najpierw 10, potem 2, ale gdy był powrót Izraela, no to właśnie te 10 pokoleń to nie wiadomo, gdzie tam już były. One nie przejawiały chęci, nie żyły tak bardzo tą nadzieją Jerozolimy, wobec tego nie miały ją w sercu i nie wytrzymały czasów niewoli. Wróciły tylko jakieś elementy z tych dwóch pokoleń, które poszły nieco później z tej Judei. A mimo to był to cały Izrael i do takiego Izraela przyszedł Bóg i Jezus i z nim, wobec niego wypełniał wszystko to, co miał zaplanowane dla całego tego Izraela. Wobec tego teraz, że nie wróciła większość, tylko mniejszość, to niczego tam nie znaczy. Raczej większość nie interesuje się tymi rzeczami, które się interesuje ta mniejszość. I kto wrócił, to wrócił ten, tak jak kiedyś po niewoli babilońskiej. Ci, których było w sercu własna ojczyzna, to ci wrócili. Ci inni to są tylko Żydami z nazwy, ale skoro nie mają tego w sercu, to pewnie przed Bogiem też już niewiele oni znaczą. Inni ponoszą kolejny zarzut, mówiąc, że Żydzi, którzy wracają, są nienawróceni, niewierzący. No i to fakt. 80% ludności Izraela podaje się, że jest niewierząca. Nawet w Mojżesza już nie wierzą. Większość z nich. Ale zapominają, że Izrael cielesny miał być niewierzący. Zachariasz 12 rozdział, a werset 9-10 mówi, że miało tak dokładnie być. No bo nieznajomość zapowiedzi biblijnych jest powodem do podnoszenia zarzutów. Bo tenże Zachariasz 12, 9 i 10 pisze: bo się stanie dnia onego, że szukać będą wszystkie narody, które przyciągną przeciwko Jerozolimowi, abym je wytracił. Szukać będę, ja będę szukał, Bóg. I wyleje na dom Dawidowy i na obywateli jerozolimskich ducha łaski i modlitw. I patrzeć będą na niego, którego przebodli, i płakać będą nad nim płaczem, jak nad jednorodzonym. Gorzko, mówię, płakać będą nad nim, jak gorzko płaczą nad pierworodnym. Czyli mamy tutaj wyraźnie powiedziane, że Izrael uzna Mesjasza, ujrzą tego, którego przebodli, dopiero pod koniec drugiej fazy ucisku Jakuba. Gdy jego narodowe istnienie zawiśnie na włosku, gdy ogromna ilość Żydów już zdąży zginąć, bardzo możliwe, że większość z tych 80% niewierzących, którzy nie byliby przyjaźni Królestwu Bożemu na ziemi z zatestałym prorokom, no bo skoro są niewierzący, to trudno, żeby się cieszyli z Abrahama, na czym by się dopatrywali, że jakieś oszustwo niż Abraham. I wtedy Bóg będzie szukał najeźdźców Izraela, żeby ich zniszczyć, bo zobaczmy, jak tutaj Bóg mówi wyraźnie, że stanie się dnia onego, że będę szukać wszystkie narody, które przyciągną przeciwko Jerozolimowi, abym je wytracił. Czyli, że przyciągnął wszystkie narody przeciwko Jerozolimowi, a mówi, ja ich będę szukał, Bóg mówi, żebym ich wytracił, tych, którzy przyciągną przeciwko Jerozolimowi. I wyleje na dom Dawidowy i na obywateli jerozolimskich ducha łaski, modlitw i wtedy patrzeć będą na tego, którego przebodli. Widać wyraźnie, że to stanie się dopiero wtedy. Ujrzą i będą patrzeć na tego, którego przebodli, gdy te wszystkie narody przyjdą do Izraela i kiedy Bóg będzie zacznie ich szukać, żeby ich wytracić, to wtedy przy okazji to już jest koniec drugiej fazy ucisku Jakuba, dopiero wtedy oni ujrzą, więc zarzut, że Żydzi są niewierzący w naszego Pana w większości, niczego nie zmienia, bo mają być niewierzący. Dopiero druga faza ucisku Jakuba, pod jej koniec, sprawi, że oni zobaczą tego, którego przebodli. Niektórym nie podoba się też brutalna, ostra polityka Izraela wobec Arabów. Znowu ci zapominają, że w warunkach, w jakich Izrael musi istnieć, inna polityka nie gwarantowałaby mu przetrwania. Gdyby Izrael nie był ostry i brutalny w swoich działaniach, czasami, nie zawsze, ale często tak jest, to by się Bogu nie ostał. To Bóg musiałby cudownie ich chronić przed Arabami, a wiemy, że Bóg cudownych rozwiązań za często nie stosuje. Woli dać politykę, woli dać takich polityków, którzy będą ostrzy, którzy nie pozwolą tego kraju zniszczyć, a często będą kąsać wroga w sposób skuteczny, taki, który nie pozwoli tym wrogom im zaszkodzić. I Bóg pozwala na takich wodzów, takich przywódców, którzy są w danym momencie potrzebni. A wyjątkowość tego państwa jest oczywista dla wielu, nawet światowych ludzi. Jedno zdanie jest z książki pod tytułem W cieniu gwiazdy Dawida, autorstwa Piotra Jędroszczyka. Pojawienie się państwa żydowskiego na politycznej mapie świata było bodajże pierwszym i jedynym do tej pory wypadkiem utworzenia państwowości przez społeczność rozrzuconą po całym świecie. Światowy człowiek mówi, pierwszy i jedyny do tej pory przypadek utworzenia państwowości przez społeczność rozrzuconą na całym świecie. A więc pierwsza rzecz z tego, tak, choćby drzewo figowe nie zakwitnęło, choćby Izrael cielesny w roku 1914 nie był całkowicie zgromadzony i wierzący w Jezusa i przyjmujący, to wcale nie znaczy, że cokolwiek z tych rzeczy się nie stanie. Oni będą. Tylko nie wtedy, nie w roku 1914 i okazuje się także nie dzisiaj. Ale dzisiaj jesteśmy już o wiele bardziej zaawansowani, bo gdy to zawiodło w roku 14, to nawet nie było państwa Izraela. Teraz ono jest. I widzimy, że istnieje do tej pory, że nie udało się nikomu go zniszczyć. I że powoli Żydzi zaczynają także dostrzegać Jezusa, ale wiemy, to nie ruch mesjański to zrobi, że oni ujrzą Jezusa, tylko wyraźnie pisze u Zachariasza, to nie będzie stopniowe dochodzenie do poznania, że ci Żydzi mesjańscy w końcu przekonają większość swoich współbraci i w końcu uwierzą Jezusa. Stanie się to nagle i gwałtownie wobec dla całego narodu pod koniec drugiej fazy ucisku Jakuba, kiedy zostaną ściśnięci przez wrogów, na co Bóg dozwoli znowu. Nie będzie to na pewno proces stopniowy od teraz trwający, który w końcu ich do tego przekona, tylko stanie się to wtedy, jak mówi Zachariasz. Przechodzimy do drugiego zawodu. Choćby drugiej rzeczy nie było. Jaka jest ta druga rzecz? Choćby nie było urodzaju na winnicach. Biblia mówi o dwóch różnych winnicach. Mówi o tak zwanej winnicy ziemi, na przykład objawienie 14 rozdział, a wersety 18 i 19 mówią o winnicy ziemi. Objawienie 14, 18 i 19. Potem wyszedł drugi anioł z ołtarza, który miał moc nad ogniem i zawołał głosem wielkim na tego, który miał sierp ostry. Zapuść ten sierp twój ostry, a zbieraj grona w winnicy ziemi, bo dojrzałe są jagody jej. I zapuścił anioł sierp swój ostry na ziemię i zebrał grona w winnicy ziemi i wrzucił je w prasę wielką gniewu Bożego. Jakaś niedobra jest ta winnica, bo jej grona zostały ścięte i w prasę gniewu Bożego zostały wrzucone. Ta winnica ziemi to jest winnica, którą stworzył Antychryst, a właściwie szatan stworzył Antychrysta, cały system nominalnego chrześcijaństwa, która wydała owoce do niczego się nie nadające, jak do ścięcia i wrzucenia w prasę gniewu Bożego. To jest nominalne chrześcijaństwo. Nie jest to winnica zaszczepiona przez Boga, przez Niego zasadzona, wobec tego musi być usunięta i jest w tej chwili usuwana. Inna winnica to taka, w której Jezus jest krzewem, a gałęziami są poszczególni członkowie malutkiego statka. Nasz Pan o tym winnicy mówił na przykład w Ewangelii Jana, 15 rozdziale, mówiąc, że jam jest on winny krzew prawdziwy, a ojciec jest winiarzem. Każdą gałąź albo latorość, jak mówi przekład gdański, która we mnie owocu nie przynosi, odcina, a każdą, która przynosi, oczyszcza, żeby jeszcze obfitszy owoc przynosiła i tak dalej. Tutaj nie może chodzić jednak o żadną z tych winnic, ani winnicę ziemi, nominalny system chrześcijaństwa, który się do niczego nie nadaje, ani nie może chodzić o naszego Pana, bo co? Bo Abakuk używa liczby mnogiej. Choćby nie było urodzaju na winnicach, a nie na winnicy, a wiemy, liczba mnoga lub pojedyncza ma ogromne znaczenie, bo gdyby to było dzieło ludzkie, byśmy powiedzieli winnice czy winnica jedna, to tak napisał, bo tak sobie myślał, ale to o to samo chodzi, ale nie po trafieniu. Wiemy, że Paweł na bazie liczby pojedynczej lub mnogiej, nasienie czy nasienia mówi, że to ogromna różnica. Więc tak, skoro nie może to być żadna z tych winnic, bo jest z liczby mnogiej, to znaczy, że musimy znaleźć jakąś inne winnice. Ale musi ona mieć związek z tymi dwoma winnicami, albo z jedną, albo z drugą, ponieważ innych winnic nie ma. Biblia mówi tylko o dwóch rodzajach winnicy. Albo winnica ziemi, albo winnica ta druga. Do żadnej nie pasuje od razu, ale któraś z nich rzeczywiście będzie miała związek, bo innej nie ma. Nie możemy stworzyć kolejnych winnic nowych, bo Biblia o innych więcej nie mówi. Zatem Winnica ziemi to być nie może, ponieważ winnica ziemi nikogo nie będzie w Królestwie błogosławiła, ani sama też nie będzie błogosławiona. A to mamy oczekiwanie ludu Bożego na sprawy związane z Królestwem, prawda? Habakuk czekał na wypełnienie się boskich różnych obietnic i czekał także, że będzie owoc na winnicach. No to przecież na pewno nie czekał Habakuk, który reprezentuje tych obserwatorów głównych ludu Bożego, Bart Russell, ale także i Miller wcześniejszy, Bart Johnson później i wszyscy ci, którzy są takimi, albo są takim Habakukiem, którzy tam stoją na tej baszcie i wyglądają znaków od Boga, tak jak robi to Habakuk, odczytują te znaki i przekazują ludowi Bożemu, pocieszając innych, powiadając im informacje, w jakim punkcie w czasie w historii jesteśmy. Więc nie można być na pewno winnica ziemi, więc musi te winnice muszą być związane jakoś z naszym Panem, ale być jednocześnie liczbą mnogą. Tymi winnicami są grupy wielkiej kompanii, które były kiedyś częścią tego samego krzewu, bo wiemy, że każdy członek wielkiej kompanii to przecież nowe stworzenie. Zanim stał się wielką kompanią, utetuszem korony, no to był tą gałązką, która była w tym krzewie. U Jezusa wciętą, ale w związku z tym, że nieodpowiednio prowadzili swoje poświęcenie, musieli być usuwani z tejże klasy i poddawani procesom oczyszczania i jak wiemy, oni się dzielili potem na wiele różnych grup. Czyli winnice to różne grupy wielkiej kompanii, która istniała cały czas, jak wiek Ewangelii istniał, ale nigdy nie była widoczna jako taka, nikt nigdy nie wiedział, kto jest kto. Do tej pory byli pokazani zawsze razem z kapłanami. A lewici byli w wieku Ewangelii pokazywali usprawiedliwionych z wiary. To znamy jako obraz cieni przybytku. Ale gdy postępowaliśmy do przodu w boskim planie wieków i kiedy Bóg zaczynał porządkować różne sfery swego planu, to doszło do momentu, w którym powiedział, że w świątnicy, w kapłanach nie mogą być pokazani wszyscy, tylko te nowe stworzenia, które są wierne. Niewierne nowe stworzenia muszą być usunięte na dziedziniec, pokazane w Lewitach. Wiemy, że to postępujący obraz przybytku, który przechodzi przez różne etapy, teraz jesteśmy w etapie drugim, obraz, okres Epifanii od roku 14, gdzie nastąpiło uporządkowanie spraw w świątnicy i usunięcie ze świątnicy tych, którzy tam nie przynależeli w skończonym obrazie i ten okres trwa Epifanii trwa aż do wprowadzenia nowego przymierza. Czyli przed nami jeszcze wiele, wiele lat. O, może niewiele, może rok jeszcze i nowe przymierze będzie wprowadzone. Więc jakiś czas jeszcze przed nami będzie obowiązywał okres Epifanii. Gdy zawarte zostanie nowe przymierze, wejdziemy w obraz tysiącletni przybytku z nowymi dostosowaniami obrazu, z przesunięciami, uporządkowaniami. Ktoś coś skądś będzie usunięty i znajdzie się w innym miejscu, bo Bóg porządkuje od świetnicy poszczególne elementy, dziedziniec, potem zacznie porządkować obóz i w końcu nawet z obozu wyrzuci tych, którzy tam nie będą pasowali w skończonym obrazie. Russell początkowo spodziewał się, że także wielka kompania około roku 14 będzie wyzwolona do poziomu duchowego i gotowa będzie do błogosławienia ludzi w tej sferze służby, jaką Bóg dla niej przewidział. Ale już kilka lat wcześniej zrozumiał, prawda? To nie tak, że czekał rok 14. Źródła podają, że w roku 1912 już zrozumiał, że te rzeczy, których się spodziewano na 14, nie nastąpią, bo nie zdążą w ciągu 4 lat nastąpić. Już to ogłaszał wcześniej. Główną rzecz, jaką zrozumiał, to taka, że rok 14 zacznie czas ucisku, a nie skończy, bo wcześniej z daleka, 14 rok. Dobra, no to 14 rok, kończy się czasy poga, no to królestwo się rozpocznie. No to nie, się nie ma co dziwić, że takie spodziewanie, że to się kończą, to się zaczyna. A się okazuje, że rok 14 ucisk miał dopiero rozpocząć. A nie, że 14 rok przyjdzie, jakiś ucisk w tym roku wystąpi w ciągu tygodnia czy miesiąca i już sprawa będzie zwolniona, że to się po drugiej stronie. Że to się rozpoczął dopiero długi proces ucisku usuwania obecnego porządku rzeczy, który trwa do tej pory. Wobec tego, skoro zrozumiał, że ucisk się rozpocznie w tymże roku 14, a nie skończy, no to zrozumiał także, że wielka kompania nie może być wyzwolona do fazy duchowej w tymże roku, ani około tego roku, bo okresem rozwijania klasy wielkiej kompanii jest czas ucisku, który się właśnie zaczął. Czyli zaczął się dopiero proces rozwijania tejże klasy wielkiej kompanii. Zamiast wyzwolenia tejże klasy, około roku 14, a dokładnie w 1917 w lecie, nastąpiło oddzielenie wielkiej kompanii od kapłanów, to co znamy w obrazie jako rozdzielenie Eliasza od Elizeusza. Wielka kompania została jako Elizeusz oddzielona od kapłanów, od walczkiego statka. Zaczęła się potem dzielić, jako już lewici, bo po roku 14 oni są już pokazani w lewitach, a nie w kapłanach, na dziedzińcu. Zaczęła się dzielić najpierw na trzy grupy duże. Oni są pokazani także u Ioba wtedy w tym przypadku, gdy przychodzą do Ioba brata Johnsona i tam go niby pocieszają, a tak naprawdę chcą mu pokazać, że dlatego go to spotkało, bo źle postępował. Potem i tam są ci w trzech przyjaciołach pokazani, którzy go tak niby pocieszają. Potem ona się dzieli tak wielką kompanię na kolejne grupy, osiem grup, synowie tych trzech synów, tak, Lewiego, Merarego, Kata i Gersona, a potem ich synowie i tak dalej. I tak wiemy, że tak oni się podzielili prawdopodobnie aż na 60 grup. Mówię prawdopodobnie, bo do końca nie jest też jasne, czy to było 60 grup wielkiej kompanii, czy 60 rodzajów działalności, którą oni prowadzili, ale to nie zmienia faktu, że tak było ich bardzo, bardzo wiele. Jak nie 60, to może było ich 50, a prowadzili 60 rodzajów działalności, a to nie ma znaczenia. Są także pokazani w słupach na dziedzińcu, których było 60 w żonach królewskich, 60 czy też mocarzach wokół łoża Salomona, a to są typy, które nas nie interesują w tej chwili. Dzisiaj wielka kompania jako całość, jako grupa, już przyniosła pożądane owoce, bo to, co nie było faktem w roku 14, czyli wyzwolenie wielkiej kompanii do fazy duchowej, teraz już jest faktem. Wiemy, że od roku 79, od lutego, 14 lutego, brat Jolly jako ostatni z tej klasy zmarł i oni już są w fazie duchowej, jako klasa. Wciąż mamy jednak grupy założone przez zbuntowanych członków utrecuszy koron, które nie przynosiły pożądanych owoców wtedy, gdy istniała wielka kompania w tychże grupach jako ich założyciele i które nie przynoszą pożądanych owoców także i dzisiaj, chociaż Bóg oczywiście używa ich do czegoś, ale nie do tego, co powinni być, do czego, czemu powinni służyć. Odrzucają ich typową rzeczą, to jest odrzucanie prawdy i zarządzeń prawdy, wprowadzanie na ich miejsce nieprawdy i innych też zarządzeń, innych praktyk. Kilka punktów, żeby tak pokazać, co te winnice grupy wielkiej kompanii, które istnieją do dzisiaj, chociaż już nie ma wielkiej kompanii. Organizacje wszelkie, jakiekolwiek tylko by były potrzebne ludowi Bożemu, są mu potrzebne tylko do celów gospodarczych i tak było od wieku, prawda, tak brat Russell tak tworzył. Wszystko, co brat Russell stworzył, było dla celów organizacyjnych, ekonomicznych, gospodarczych, interesowych, finansowych, jakbyśmy to nie nazwali. Po to, żeby móc działać w obecnych warunkach, z uwagi na prawo świeckie. Jeżeli ktoś chce prowadzić jakąkolwiek działalność w dzisiejszym świecie, na przykład wydawać czasopismo, prawda, robić jakieś konferencje, zjazdy, u nas konwencje, prawda, no to musi mieć jakiś statut, musi mieć coś, prawda, wobec tego musi mieć jakiś kanał, który będzie finansował to, jakieś rachunki, no bo trzeba się z tego rozliczyć, czy prawy podatkowe, czy inne. Wobec tego, gdyby nie prawa świeckie, które tego wymagają, ludowi Bożemu nie jest potrzebna żadna organizacja zewnętrzna. Znaczy, że jest Bóg i Jezus, jest prawda i zbieramy się w zborze, nasza organizacja na nasz zbór i nam nic więcej do szczęścia nie potrzeba. No ale gdybyśmy chcieli zawojować jakąś Ukrainę albo inne republiki, żeby tam prawdę głosić, no to musimy kogoś wysłać, no ten ktoś pojedzie tam i co ty to robisz, co ty tu jesteś, jakie prawo, prawda? Więc trzeba mu znowu dać jakieś, ktoś trzeba go finansować, będą pieniądze, trzeba pieniądze zbierać, trzeba pieniądze przekazywać, a może trzeba coś wydać i tak dalej. To prawo świeckie wymaga, żeby było jakieś fizyczne ciało i tylko z tego powodu organizacje były potrzebne, ale nigdy jako kanały podawania prawdy. Co się zmieniło w grupach, w tych winnicach? Grupy wielkiej kompanii zaczęły twierdzić, że Bóg daje prawdę przez organizację. Podczas to, gdy nie było prawdą. Bóg daje prawdę przez pojedyncze narzędzia, które sam ustala w dany okres czasu i są dla nasze pojedyncze osoby w danym momencie historii, poprzez które Bóg daje to prawdę. Lud Boży ma znaleźć te osoby, prawdę od nich poznawać, zbadać, czy się zgadza z tym, co to pisze, a jeśli się nie zbada, nie zgadza, to odrzucić. Głoszą konieczność nawrócenia wszystkich teraz, tak jak nominalne systemy kiedyś, tak samo niektóre grupy, te winnice wielkiej kompanii, że wszyscy muszą być nawróceni, inaczej która śmierć ich spotka, jak nie przyjdą do tej organizacji. Podważają okup winnice wielkiej kompanii, twierdząc, że został złożony tylko za posłusznych wierzących na ziemi. Czyli według nich Jezus nie skosztował śmierci za każdego i nie oświeca każdego człowieka, który przychodzi na świat. Za ten tekst na przykład z Jana 1,9, że Bóg oświeca każdego, że Jezus był światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. W przykładzie Nowego Świata u Świadków Jehowy, ta siostra właśnie Urszula miała tam przy sobie tom, zauważyłem, że przekształcili ten werset, bo im nie pasuje, no bo jak każdego człowieka oświeca, no to musi go oświecić Jezus osobiście, bo on ma być tą światłością. Wobec tego nie oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat, tylko że Jezus jest tą światłością, która miała przyjść na świat. Zupełnie zmienili. Czyli nie każdy człowiek, który przychodzi na świat, będzie oświecony, tylko Jezus miał przyjść na świat. Wykręcają jak tylko mogą. Nie boją się niczego ani nikogo. Zaniedbują pracę nad charakterem na korzyść służby. Służba ważniejsza niż charakter. Czyli wracają się do warunków zakonu, gdzie uczynki były ważniejsze, bo służba to uczynki, prawda? Gdybyśmy mówili, że służba jest ważniejsza niż charakter, to by znaczyło, że nasze uczynki i to, co możemy zrobić, jest ważniejsze od charakteru, że do królestwa wejdziemy na podstawie tego, co dokonamy, niż jaki charakter będziemy mieli. Mrają Biblię po kolei, grób winnice. Jak podręcznik szkolny. Strona po stronie, każdy ma do siebie tam coś do powiedzenia na temat tego, co tam wyczytał. Zapominając, że Biblia została napisana w sposób jaki? Trochę tu, trochę ówdzie. Że badanie musi być poprzez materiał napisany przez kogoś innego, kogoś, kto jest narzędziem pańskim i dzięki temu możemy poznawać, że badanie po kolei, jak leci strona po stronie, nie doprowadzi nam do niczego, jak do totalnego zamieszania. Bo każdy z nas, czytając sobie po kolei, będzie miał różne punkty widzenia. Na to, na tamto i w ten sposób każdy indywidualnie będzie miał swoje własne zdanie. Każdy będzie prorokował dla siebie, jak Datan, Korei, Abidon, tam kiedyś początkowo, bo mi się nie podobało, że Mojżesz jeden, a to przecież wszyscy są ludem Bożym, co my też nie, i każdy miałby wtedy swoje. Nie jest to boski styl postępowania. Nie mogąc podać żadnego wyjaśnienia dla wielu typów Starego Testamentu, co robią winnice, grupy wielkiej kompanii i do dzisiaj istniejące ich pozostałości, mówią, że żadnych typów nie ma. Bo skoro nie można, i oni nie mogą ich wyjaśnić, a nie chcą przyjąć wyjaśnienia, które podał Brad Johnson, no bo im się nie podoba, więc nie ma czegoś takiego jak. Czyli znowu, to co systemy nominalne robiły. Większość Biblii dla systemów nominalnych jest niepotrzebna. Biblia, która jest tak gruba, dla systemów nominalnych mogłaby mieć o tylko może tyle. Bo tylko naprawdę tyle oni tam czytają. Reszta to jest niepotrzebna, a nawet jeszcze obraźliwa, bo Stary Testament im się nie podoba w wielu miejscach, więc przychodzą obok. Może grupy wielkiej kompanii trochę grubiej by wzięli, o tyle, tej Biblii, prawda? A cała reszta jest też im niepotrzebna. Właściwie to nie ma żadnego znaczenia i tam nic nie ma. To tylko Johnson dowatruje się tym tamtych rzeczy, a tak naprawdę one nic nie znaczą. Bóg po prostu za dużo podał. Rodzą bękartów fałszywymi obietnicami, że wciąż jest wysokie powołanie. Chociaż na cały wiek Ewangelii Bóg przewidział tylko 144 tysiące koron. I chociaż uznają te winnice, że w 1881 roku ustało ogólne wysokie powołanie. A skoro tak uznają, to znaczy, że każdy następny spłodzony z ducha to może być tylko ten, kto jest spłodzony na miejsce kogoś, kto był spłodzony, gdy działało jeszcze to ogólne wysokie powołanie przed rokiem 1881, który okazał się niewierny i ktoś może teraz na jego miejsce być spłodzony, bo tamten, bo nie masz ogólnego, już Bóg nikogo nie spłaca ogólnie. Czyli gdybyśmy założyli, że ktoś poświęcił się jako młody człowiek, 18 lat weźmy, miał przed rokiem 1881, no to dzisiaj ten człowiek miałby 141 lat. I grupy winnice wielkiej kompanii twierdzą, że dzisiaj jest spłodzenie z ducha, że zajmują miejsca tych, którzy byli spłodzeni, no ale przecież oni musieli mieć już ponad 140 lat ci ludzie. Gdy ktoś 100 lat żyje, to już w telewizji go pokazują jako niezwykłe, prawda? A 140, jeszcze nie widziałem żadnego takiego przypadku, żeby kogoś pokazywali w telewizji. Tak to tak sobie jakoś to w te winnice wyobrażają. Wprowadzają nowe chronologie, bardziej dowierzając temu, co szatan proponuje przez ludzi tego świata, którzy oczywiście piszą mądre rzeczy na temat tego, jaka ta była chronologia w starożytności, zamiast przyjąć to, co Bóg podał przez Bata Russella na temat chronologii, która została potwierdzona chociażby czasem ucisku, który w roku 14 się rzeczywiście zaczął. Gdyby jego chronologia była błędna, to rok 14 nie byłby rokiem rozpoczęcia ucisku, już pomijając wszystkie inne rzeczy. Stoją w miejscu te grupy wielkiej kompanii, te winnice, a w rzeczywistości stanie w miejscu oznacza cofanie się. Dlaczego? Bo prawda postępuje do przodu. Jeżeli ktoś stoi w miejscu, a ten ktoś idzie do przodu, inny, a on za nim nie idzie, no to się, tak, dystans coraz bardziej, on się coraz bardziej oddala od tego kogoś, kto idzie, bo gdyby wszyscy stali w miejscu, no to ja stoję w miejscu i ten ktoś też stoi w miejscu, a ja mam niby za nim iść, czyli za Bogiem. A jeżeli Bóg idzie do przodu i podaje kolejne prawdy, a przez Bata Johnsona podała ogrom tychże praw, grupy winnice wielkiej kompanii tych praw nie przyjęły. Od brata Russella stoją w miejscu, a ile prawdy epifanicznej, czyli cofnęły się ogromnie do tyłu, wobec tej prawdy, która jest przez Boga podana do dzisiaj. Nie tylko nie postępują, nie przyjmują postępującej prawdy, ale niestety nawet ją często zwalczają. No ale cóż, choćby tego owocu na winnicach nie było, to my i tak czekamy na Królestwo, bo ono nastąpi bez względu na to, czy winnice owoc przenoszą, czy też nie. Kolejna rzecz, której się Abakuch spodziewał, choćby owoc oliwy pochybił. Pochybił, czyli zawiódł. Zawiódł, czyli znowu nie było. Zgodnie z wywodem Pawła z Rzymian 11, drzewo oliwne to początkowo był Izrael cielesny. On tam mówi drzewo oliwne, korzeń to była obietnica Abrahamowa, pień to był Izrael jako całość, no a gałęzie to poszczególni Izraelici. I Paweł tam w tym liście Rzymian 11 w rozdziale opisuje, jak to te gałęzie zostały wyłamywane, a na ich miejsce wszczepiane te dzikie gałęzie, prawda, czyli poganie do tej pierwotnej obietnicy Abrahamowej, jak to poganin stawał się duchowym Izraelitą, bo chociaż nie urodził się z Izraela cielesnego, to przez wiarę podobno do wiary Abrahama stawał się potomkiem Abrahama, to my wszyscy wiemy. To Paweł nam doskonale wyjaśnił. A więc drzewo oliwne z tego wynika, że nie oznacza wcale Izraela, bo Izrael to było drzewo figowe. Drzewo oliwne Bóg przewidział dla tych, którzy mieli się stać członkiem maluszkiego statka. Mieli wyrosnąć z tych obietnic Abrahamowej. I Bóg początkowo chciał, żeby tym maluszkim statkiem, tym drzewem oliwnym byli tylko Żydzi. Tylko dla nich ograniczył to powołanie i działał, właśnie nawet tak czytaliśmy, przy drzewie figowym, powstał mu jeszcze dał dodatkowy rok dla nich i okopał i gnojem obłożył za dni naszego Pana i apostołów, żeby jak najlepsze warunki mi stworzyć, żeby owoc jednak przynieśli. Ale że tak się nie stało, wobec tego byli oni wyłamywani, czyli widzimy, drzewo oliwne zostaje drzewem oliwnym, a ci, którzy tam początkowo byli jako kandydaci, jako pierwsi, zaczęli być wyłamywani i wynika z tego, że większość gałęzi przecież została wyłamana. Bardzo nieliczne gałęzie oryginalne pozostały. Do końca roku Żydzi mieli czas do roku 69, do końca swego żniwa. Jeżeli ktoś z Żydów przyjął naszego Pana do roku 69, to by zostawał w swoim oryginalnym drzewie, obietnicy Abrahamowej w tym korzeniu. Jeżeli tego nie zrobił, został odłamany i wyrzucony. Na ich miejsce byli przez wiek Ewangelii wszczepiani ci, te gałęzie z tej dzikiej oliwy, lub ewentualnie Żydzi, którzy po roku 69 też przyjmowali Jezusa, byli ponownie wszczepiani. Tak samo już jak poganie, nie było różnicy. Pisze też Paweł, prawda, czy też może i tych Żydów ponownie wszczepić, skoro może dziką gałąź wszczepić do tego drzewa oliwnego, to tym bardziej tę gałąź oryginalną może wszczepić, ale właśnie, wszczepić już ponownie. Tak więc drzewo oliwne to maluszkie statko, którego uwielbienia znowu spodziewano się wcześniej na rok 1914, a potem miało niebawem nastąpić już Królestwo Boże i błogosławienie świata przez to maluszkie statko. Tak się nie stało. Z rokiem 1914 maluszkie statko otrzymało nowe zadanie do wykonania. Nie uwielbienie i rozpoczęcie królestwa, błogosławienie ludzi, ale praca nad kozłem Azazela, nad człowieczeństwem Wielkiej Kompanii. Tam mieliśmy wyznawanie świadomych grzechów świata w obecności Wielkiej Kompanii, tak jak nad Azazelem były wyznawane grzechy Izraela, tak zwane pierwsze uderzenie Jordanu od 14 do 16 roku, a później prowadzenie kozła Azazela do bramy dziedzińca, co brat Johnson rozpoczął w Anglii, wysłany tam przez brata Russella jeszcze. Po rozdzieleniu Eliasza od Elizeusza, o czym mówiliśmy wcześniej, w roku 1917, płaszcz Eliasza, czyli jego urząd rzecznika wobec świata, spadł, a Elizeusz go pochwycił. Czyli grupy Wielkiej Kompanii, Elizeusz, przejęły tenże urząd rzecznika wobec świata i od tej pory oni mają przywilej głoszenia do świata tych prawd, jak one je rozumieją, a na potrzeby świata oni rozumieją prawdy wystarczająco dobrze. Dlatego widzimy wykorzystanie przez Pana tychże winnic, prawda, które mogą dawać prawdy o królestwie wobec świata jako świadectwo, ponieważ kapłani od tego czasu mieli inne zadanie, o wiele trudniejsze. Praca nad człowieczeństwem Wielkiej Kompanii, nad kozłem Azazela, odpieranie ich błędów w nauce i praktyce. To bardzo wyraźnie widać w latach zagranicznych prawdach z tamtych lat. Jak wiemy, mnóstwo błędów przez Wielką Kompanię produkowanych było zbijanych przez brata Johnsona, bo to było jego główne zadanie. W związku z tym kapłani w tamtym czasie prawie w ogóle nie wykonywali żadnej działalności wobec świata. To tłumaczy, dlaczego nie pozyskiwali do prawdy nowych ludzi spoza świata, ponieważ cała ich działalność została skupiona na Wielką Kompanią, nad ich człowieczeństwem, nad kozłem Azazela. Natomiast oni działali jako rzecznicy wobec świata. Niektórzy, nie rozumiejąc tego charakteru pracy i służby maluszkiego statka, w tym czasie opuszczali ruch kapłański, mówiąc, że on tutaj nie prowadzi działalności wobec świata, bo nie tak Bóg zaplanował. I przystępowali do jakiejś grupy Wielkiej Kompanii, która znowu prowadziła działalność wobec świata, no szczególnie Świadkowie Jehowy, prawda, zawsze prowadzili, prowadzą do dzisiaj i, jak wiemy, wykonują odpowiednią pracę w tym sensie, dając świadectwo pewnej prawdy, pomimo tych, że błędów, te błędy w większości światu nie przeszkadzają, jak znowu jak widzimy, jak Bóg umiejętnie to tym steruje. I bardzo wiele osób poprzez tę organizację przychodzi do prawdy także epifanicznej. Gdy w Dąbrowie Górniczej byłem, to tam połowa zboru to są ludzie, którzy mieli kiedyś swoje korzenie w Świadkach Jehowy. Ta siostra, która pozdrawiała się, siostra Teresa, ona w tej chwili jest w trakcie przechodzenia, w przełomie, ale moi gospodarze, Mikosiowie, których gościłem, okazuje się też, byli całą rodziną u Świadków Jehowy. A potem zbory się okazało jeszcze i tamta siostra, i tamten brat na przerwie podchodzili i mówią, że też jak zgadaliśmy, to oni też od Świadków przyszli. U nas akurat tak chemii nie ma, prawda, jakoś takich, ale tam się okazało pół zboru. 25 osób, to z połowy, jak zauważyłem, to mają kilkuletnie staże najpierw właśnie tam. Czyli wykonali pracę, dali im świadectwo prawdy, a że byli chrześcijaninami trochę bardziej jakimiś potrzebującymi prawdy niż inni, no to odczuli się źle, czuli się źle. Ta siostra akurat, która przekazała pozdrowienia, to ją, ona już odbyła już ileś lat temu, kiedyś na naszej nawet konwencji w Katowicach. Potem jednak coś tam ją przekonywało bardziej do świadków. Prawdopodobnie, jak się sama przyznała, to, że miała do świadków 5 minut, bo na osiedlu u siebie, bo ich jest o wiele więcej, a tutaj do zboru musiała wyjechać, bo ona szczeladzi, a do Dobrowy Gruńczy tam jakaś jest ileś kilometrów, to łatwiej pójść 5 minut niż na przykład pół godziny jechać, tak, do zboru. Ale kiedy zmarli jej rodzice, którzy nie byli oczywiście świadkami, bo ona sama tam się zainteresowała, i ci rodzice zostali przy tych świadków uznani jako godni wtórej śmierci, i wtedy ona zaczęła myśleć, że to chyba jednak niemożliwe, żeby tak Bóg tych wszystkich biednych ludzi, ich rodziców, których kochała, bo innych, na innymi ludźmi jakoś się nie użaliła, prawda, że idą tam na wtórną śmierć, no ale ich właśnie, jej właśnie rodzice byli jej bliscy, wobec tego, gdy się stało jej dla niej jasne, że idą na wtórną śmierć według tego, co im muszą, to zaczęło się jej to wszystko jakoś nie pasować. I w ten sposób wzięła książkę telefoniczną i szukała słowa Epifania. A że bracia w Gliwicach ogłaszają się w książkach telefonicznych jako swoje usługi pogrzebowe, tak znalazła jakiś numer i zadzwoniła i przyjechała na konwencję do Rzeszowa, bo wtedy jeszcze nie miała żadnego kontaktu, tylko kiedyś miała ileś lat temu i się jej utrwaliła nazwa Epifania. No dobrze, przechodzimy do kolejnego zawodu. Choćby role nie przyniosły pożytku. Zgodnie z tym, co nasz Pan nam powiedział, rola to co? Świat. To znane każdemu. Liczba mnoga role wskazuje na różne narody tego świata, które znowu, zgodnie z początkowym oczekiwaniem Russella, około roku 14 miały wydać swoje owoce. W jaki sposób? No miały stać się poddanymi królestwa, które około roku 14 miało być założone. A narody tego świata miały być poddanymi tego królestwa. Prawda? Bo Izajasz 2 od 2 do 4 mówi, że sprawi dla tych narodów ucztę na tej ziemi, prawda? Na tej górze królestwa, ale nie będę czytał, żeby się otworzyło, to przeczytam. I stanie się w ostatnim z dni, że będzie przygotowana góra domu pańskiego na wierzchu gór i wywyższy się nad pagórkami, a zbiegną się do niej wszystkie narody. No właśnie to zbiegnięcie się narodów wszystkich to jest właśnie to, że role miały wydać pożytki, miały przybiec do tego królestwa, wszystkie narody. I pójdzie wielu ludzi, mówiąc, pójdźmy a stopę na górę pańską, do domu Boga Jakubowego, będzie nas uczył i tak dalej. Takie było spodziewanie. Nie stało się w roku 14, nie stało się do dzisiaj. Narody nie zbiegły się jeszcze do góry królestwa, która ma być wywyższona nad wszystkimi tymi innymi górami i ma zacząć błogosławić tych poddanych, a oni mają się tam zgromadzić, zbiec wszyscy. Nie stało się, ale czy tracimy nadzieję, że tak się stanie? Na pewno nie. Choćby role nie przyniosły pożytku, to i tak się będziemy radować, bo role pożytek przyniosą. To tylko kwestia czasu. Nie spodziewaliśmy się, że wcześniej, ale jak nie wcześniej, to będzie później. Tyle na temat roli, więcej temu czasu nie poświęcam. Choćby z owczarni owce wybite albo odcięte były. Owce to klasa młodocianogodnych. Klasa ludu bożego, której nikt nie uznaje poza ruchem brata Johnsona. Chociaż brat Russell już uczył o tej klasie, no bo mówił wyraźnie, że po roku 1881, kiedy to ustało ogólne wysokie powołanie, co znaczy ogólne, że każdego, kto przychodził do Boga, Bóg składał z ducha. Każdy, kto przychodził, się poświęcał, był spodzany, czy chciał, czy nie chciał, czy nie wiedział, że tak się wobec niego dzieje. Gdy ustało ogólne powołanie, dlaczego ustało ogólne? No bo Bóg spłodził już 144 tysiące istot do tego roku. Więc Bóg, który jest Bogiem w porządku, nie mówi tak, a będę składał następnych na wszelki wypadek, bo jak mi się tutaj ktoś stanie i będzie niewierny, to sobie z nim uzupełnię. Chociaż Bóg wiedział, że będą niewierni, że liczba tam się zmniejszy. No ale Bóg nigdy nie spłodził w żadnym dniu. Nie było o jednego członka malskiego statka za dużo, w sensie spłodzonych z ducha. Jeden więcej, bo i tak się mniej zwolni. Bóg wiedział, że się zwolni, nawet wiedział, ile się zwolni w swojej wszechwiedzy. Ale to nie znaczy, że postępuje w sposób nielogiczny, że wcześniej spłacał i czekał teraz na tych, żeby się mieć zwolniły, tylko spłacał nowych po roku 81, dopiero wtedy, gdy poszczególne osoby wcześniej spłodzone w ogólnym powołaniu stawały się niewierne. I brat Russell uczył o tejże klasie, że taka klasa będzie powstawała, ponieważ no, Bóg nie będzie spłacał i nie spłacał po roku 81 nowych istot, nowych stworzeń. Jednak Russell nie podał żadnych dowodów biblijnych istnienia tejże klasy. Dlaczego? Nie było to wtedy prawda na czasie. Co stało się przywilejem Johnsona? Grupy lewickie nie uznają tej klasy. Do chwili obecnej nie uznają. Te winnice, które powstały po Wielkiej Kompanii. Bo gdyby uznały istnienie klasy młodocianych godnych, no to oczywiście musieliby się pogodzić z zamknięciem wysokiego powołania, bo młodociano godni dlatego istnieją jako klasa, że nie ma wysokiego powołania. A że oni się nie godzą z tym, że nie ma wysokiego powołania, no to z tego nie ma dla nich klasy młodocianych godnych. To konsekwencja. Jeden błąd pociąga drugi błąd. wolą dawać fałszywe nadzieje innym i zapraszać tam, gdzie Bóg już nikogo nie zaprasza, co w przyszłości będzie oczywiście powodem wielkiego rozczarowania dla tych ludzi. Ich nierozsądna i szkodliwa działalność jest pokazana w obrazie Lota, który je reprezentuje na wielką kompanię. Pamiętamy, że Lot opuścił Sodomę i wyszedł przed ogniem tego ucisku, który spadł, tego ogniem, który spadł i spalił. Czyli ten ogień reprezentuje nam czas ucisku rok 1914, a Lot to wielką kompanię, która opuszcza nominalny system wtedy, kiedy kraje poszczególne chrześcijańskie wchodziły w swój ucisk. Czyli wydarzenia późniejsze, które miały miejsce, a miały miejsce, bo było pijaństwo i kazirodztwo nastąpiło, prawda, oznaczają wydarzenia po roku 1914 i tam 16, bo te kraje wchodziły tak przez 2 lata stan wojny. Lot to wielka kompania, starsza córka to młodociano godni, a młodsza córka to usprawiedliwieni z wiary. Co robią obydwie córki? Upijają Lota, upijają wielką kompanię winem, błędem, wino to błąd, że po roku 1914 wszyscy poświęceni są w malutkim statku, a cała reszta niepoświęcona, tylko usprawiedliwiona, jest zachęcana do tego, żeby stawać się nowymi stworzeniami. I w takim stanie upojenia płodzą bękartów, tak jak to było z córkami Lota, Moabitów i Amonitów. Moabici to ci, którzy są niby w malutkim statku, chociaż wcale nim nie są, a Amonici to usprawiedliwieni z wiary, zaproszeni do morskiego statka, chociaż wcale nie są zaproszeni, bo nie mam już powołania do tej klasy. Co o nich mamy powiedziane? Nie wejdą do zgromadzenia pańskiego aż do 10 pokolenia. Powrócą do grona ludu Bożego dopiero w 10 pokoleniu, dopiero z klasą restytucyjną jego tysiąclecia, tracąc obecne przywileje, jakie są, czyli możliwość uzyskania miejsca w klasie młodociano godnych, których nie uznają, bo wolą być w maluszkim statku, i obozu Epifanii. Biblia, najlepsze tłumaczenie tego wersetu, który mówi o tym, że oni nie wejdą do tego pokolenia, to jest Biblia księdza Romaniuka. Dosłownie ona tak brzmi. Nie wejdzie również na zgromadzenie pańskie ten, kto został zrodzony z nielegalnego związku, i jego potomkowie, aż do 10 pokolenia, nie wejdą na zgromadzenia pańskie. Bo inne przykłady zaciemniają tę myśl, mówiąc, że nigdy nie wejdą. A tutaj wyraźnie jest powiedziane, że nie wejdą aż do 10 pokolenia. Ci, którzy są z nielegalnego związku zrodzeni. A to jest nielegalny związek. Córek, dwóch córek Lota z ojcem. Bo upili ojca. Błędem. I kolejny punkt. Choćby bydła w oborach nie było. Bydło to, to duże bydło, to zawsze się kojarzy w Biblii, jak mówi o Biblii o samym bydle, to ma na myśli cielce, bo bydło, duże bydło to cielce. Mamy też drobne bydło, to owce albo kozy, a duże bydło to cielce. A cielec to doskonałe człowieczeństwo. Doskonała ludzka natura. To wiemy o tym chociażby z naszego Pana, który był cielcem w dniu pojednania. Albo Psalm 51:21, który mówi o tym, że wtedy, pod koniec wieku tysiąclecia, będą ofiarować ludzie cielce na ofiarach, czyli ludzie w swojej doskonałej ludzkiej naturze będą do Boga przychodzić i poświęcać się Jemu, a będą wtedy już doskonałymi. Psalm, tak mówiłem, Psalm 51:21. Wtedy przyjmiesz ofiary sprawiedliwości, ofiary ogniste i całopalenia. Wtedy cielce ofiarować będą na ołtarzu Twoim. To jest koniec wieku tysiąclecia, kiedy świat ludzkości w części tej wiernej, owiec, będzie już cielcami i będzie się w tym stanie doskonałości jako cielce ofiarować Bogu, i Bóg będzie te ofiary ich przyjmował. A więc to jest bydło, które nie było w oborach. Co to za doskonali ludzie, którzy nie znaleźli się w oborach wtedy, kiedy się ich początkowo spodziewano? Oczywiście to klasa starożytnych godnych, która będzie tymi cielcami na początku wieku tysiąclecia, ponieważ jak wiemy, w nagrodę za swoje poświęcenie i życie dla Boga teraz, a teraz w przeszłości, kiedy oni żyli, uzyskują doskonałe człowieczeństwo już na początku wieku tysiąclecia i urząd książąt wieku tysiąclecia, no ale chodzi o to doskonałe człowieczeństwo tutaj. Oni są to pokazani w tych życielcach, w tymże bydle. I znowu spodziewanie Bata Russella było jakie? Że około roku 14 starożytni godni powrócą, no bo skoro ma być około tego roku wprowadzane królestwo, no to wiadomo, że godni muszą powrócić i zająć swoje stanowiska, wejść do swoich obór, stanowiska wieku tysiąclecia, żeby prowadzić to dzieło tysiąclecia królestwa na rzecz ludzkości. Niestety tak się nie stało. Ani w tym roku, ani około tego roku, ani nie stało się do dzisiaj. Ponieważ jeszcze na ten czas nie przyszedł, ale czy to nas zniechęca, że tak się nie stanie? Na pewno nie. Nawet pomimo tego, że nie ma bydła w oborach, nie ma klasy starożytnogodnej w oborach, w stanowiskach wieku tysiąclecia, to nie znaczy, że tak nie będzie. I to była ostatnia rzecz, która miała zawieść i która, jeśli zawiedzie, to i tak będę trwał w nadziei na zbawienie Boga. W sumie Abakuk traktuje o 6 zbawionych klasach. Przeanalizujmy sobie je wszystkie tak, jak je omówiliśmy. Izrael cielesny, wierzący Izrael cielesny, to drzewo figowe. Bo tutaj, kiedy oni mają być już Izraelem cielesnym, wierzącym, dopiero staną się, jak mówiliśmy, pod koniec drugiej fazy ucisku Jakuba. Wielka kompania, winnice. Już jest ona w fazie duchowej jako klasa, te pozostałości, które po nich są, to już nie jest wielka kompania, więc ich istnienie lub nieistnienie nie ma już żadnego znaczenia. Maluczkie statko to drzewo oliwne. Uwielbione już od dłuższego czasu i na boskiej fazie. W roku 14 nie było ono. Czyli zobaczmy, że z tych pierwszych trzech punktów tylko pierwszy jeszcze wciąż. Jeszcze nie mamy drzewa figowego, czyli Izrael cielesny nie jest jeszcze wierzący, bo stanie się tak dopiero pod koniec drugiej fazy ucisku Jakuba. Wielka kompania, czyli winnice i drzewo oliwne, maluczkie statko, już są zakończone. Kolejna rzecz, o której mówi, to świat. Świat to te pola, prawda, rola albo pola. No to nadal, świat jeszcze nie jest w stanie królestwa, więc też ta rzecz tarzy się też jeszcze przed nami. Młodociani godni owczarnia też nie zajęli jeszcze swojego miejsca, ale są skutecznie odcinani. Tak tam, bo tam mamy, można mówić, że nie ma w owczarniach albo są odcięte. To ich niebycie i ich odcięcie może wskazywać na fakt nieuznawania młodocianów godnych przez wszystkich inne grupy poza grupą Epifanii. To nie znaczy, że nieuznawanie tejże klasy opóźni królestwo, czy też w ogóle go nie będzie. No i starożytni godni pokazani w tym, że bydle w oborach, też jeszcze ich nie ma. Czyli wciąż jeszcze z tych rzeczy 6, niektóre są przed nami. Mniej więcej połowa jest wykonana, druga połowa jeszcze jest przed nami. Są to przy okazji te same klasy, które badamy w naszym badaniu z 17 tomu z Joela 2:28-29. Przypomnę, że tam mamy synów, czyli kwasi wybranych, a Izrael wierzący należy do tych kwasi wybranych. To, co jest tutaj pokazane w tym drzewie figowym. Mamy tam córki, czyli świat, tu pokazane w polach, w rolach. Mamy u Joela starców, tutaj bydło w oborach, starożytni godni. Mamy pokazany Joela młodzieńców, młodociani godni, owce. Mamy pokazanych sług, maluczkie statko, drzewo oliwne. Mamy pokazane służebnice o Joela, czyli wielka kompania pokazana w winnicach. Dokładnie te same 6 klas zbawionych z rodzaju ludzkiego. I na koniec chciałbym zakończyć tym, co brat Henio zaczął nasze dzisiejsze zeznanie, czyli odwołaniem się do wydarzeń, które miały miejsce i których pozostałości mamy do tej pory, bo to jest także przygotowanie warunków do królestwa. Brat Henio cytował tego pana z radia, który mówił, że to był palec Boży. Ja tutaj zacytuję dwa zdania z tego, co Bart Johnson napisał wtedy, kiedy jeszcze nikt się tego na pewno nie spodziewał. A znowu pokazane mądrość Barta Johnsona i to, co te wydarzenia oznaczają. Oczywiście nie z punktu widzenia ich dramatu, że tych ludzi zginęło, bo to ucisk, wiemy, że w ucisku ludzie będą ginąć i będą ginąć, jak pokazują te takie wydarzenia, setkami tysiąców, prawda? Bo tam już się mówi w tej chwili o 200 tysiącach. Dzisiaj podawano o 200 tysiącach ofiar. Nie wiadomo, czy to jest liczba ostateczna, czy może wzrośnie, ale widać, że już setki tysięcy ludzi. Wiemy, że w ramach ucisku będą takie rzeczy, że będą ginąć może i miliony. Nie wiemy, jakie będą wydarzenia, ale chcę zwrócić uwagę na coś innego, że co Bóg przy okazji robi. To, że oni giną, to ja myślę, że jest przy okazji. Ważniejszą rzecz Bóg robi tymi kataklizmami. A posłuchajmy, co napisał Brad Johnson w tomie 16. Każdy może sobie sprawdzić, bo już 16 tom mamy po polsku. Strona 152 i 192. I co Brad Johnson pisze w 16 tomie epifanicznym. Skorygowanie osi Ziemi, a także pewne zmiany w ciepłych i zimnych prądach oceanicznych z pewnością będą należeć do boskich metod wprowadzenia pożądanych warunków klimatycznych, gdy pisał o królestwie. I cytat z strony 192. Dzięki poprawieniu położenia Ziemi na jej osi oraz prawdopodobnie dzięki innym naturalnym środkom klimat stanie się idealny dla zdrowia, wygody i komfortu. Nikt nie znajdzie na Ziemi żadnych chwastów, cierni, dzikich roślin, ostu, ani niczego innego, co szkodzi. A teraz cytat komentarze naukowców na temat tych wydarzeń, które miały miejsce w tej południowej Azji, co pokazuje, jak Bóg realizuje przygotowania do królestwa, które na pewno musi być już bardzo, bardzo blisko. Trzęsienie ziemi, bo to już cytat z środków masowego przekazu po tych wydarzeniach. Trzęsienie ziemi mogło przesunąć wyspy nawet o 20 metrów. Ziemia wibrowała jak dzwon, a trzęsienie ziemi w południowo-wschodniej Azji mogło wręcz spowodować zmiany w geografii regionu, twierdzą niektórzy amerykańscy eksperci, badający następstwa gigantycznego wstrząsu tektonicznego u wybrzeży Sumatry. Najgwałtowniejsze trzęsienie ziemi od roku 1900 i największe od roku 1964, gdy wstrząsy wystąpiły na Alasce, prawdopodobnie przesunęło nawet o 20 metrów w poziomie niektóre mniejsze wyspy, powiedział jakiś tam geofizyk i tak dalej. Ziemia się przechyliła. Następny taki podtytuł. Jednocześnie energia wezwolona podczas zderzenia płyt tektonicznych, które było przyczyną trzęsienia Ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera z hipocentrum 18 km pod dnem oceanu, mogła wpłynąć na nachylenie osi Ziemi. Według Richarda Grossa z Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA zmiana nachylenia jest zapewne minimalna. No bo go razu nie zmieni, bo tam zmieni warunki na Ziemi. Mogła ona zmienić, choć zapewne nie więcej niż o jedną mikrosekundę, to znaczy milionową część sekundy, prędkość rotacji Ziemi wokół swojej osi. Niektórzy eksperci wysuwają hipotezę, według której ta zmiana może być jednak większa i spowodować wydłużenie lub skrócenie długości dnia. Czyli widzimy, to jaki jest główny cel tych trzęsień Ziemi. Przez zmianę klimatu. I zobaczmy brata Johnsona z roku 1948. Dzięki poprawieniu położenia Ziemi na jej osi oraz innym naturalnym środkom, klimat stanie się idealnym dla zdrowia, wygody i komfortu. Nikt nie znajdzie żadnych chwastów, cieni, dzikich roślin, ostu ani niczego, co szpeci. I teraz naukowcy sami mówią, że to trzęsienie wcześniejsze najwyraźniej może też wybiły pewne zmiany, bo klimat się zmienia od pewnego czasu, ale oni tego nie dostrzegali. To było tak potężne, że nawet oni zauważyli, że o minimalne fragmenty, jakichś tam mikrosekund, osi Ziemi się zmienia. Także myślę, że zima w tym roku już nie wróci. Szczególnie po tym trzęsieniu, co widzimy czarno na białym, bo idziemy w zupełnie innym kierunku. Na tym mój wykład kończę. Dziękuję wszystkim za uwagę. Życzę doczekania się oby w tym roku tego królestwa, a jeżeli nie w tym, to w najbliższych latach. Myślę, że to jest nasze wspólne życzenie i tym życzeniem kończę mój wykład. Dziękuję.